Audycja Szukając Słowa Bożego przez Boże Słowo najbliższej niedzieli. Przeprowadzać nas będzie ksiądz dr Wojciech Popielewski, oblat Maryi Niepokalanej, mistrz nowicjuszy na Świętym Krzyżu. Otwórzmy nasze serca na działanie Ducha Świętego. Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię prosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie.
Nasze serca, nasze, ożywiaj nas.
Rozpoczęty w Kościele rok wiary stawia przed nami kilka zadań. Pierwsze i najważniejsze to wrócić do słuchania Słowa, do żywego źródła, które rodzi wiarę i ją podtrzymuje. Dzięki temu poznajemy Pana. Dalej, mamy dokonać rzeczy trudniejszej, zawierzyć Bogu własne życie. Wiara jako zawierzenie. Jak pisze Ojciec Święty papież Benedykt, wiara to decyzja, aby być z Panem. I wreszcie w roku wiary mamy postawić sobie pytanie o chrześcijański styl życia. Styl życia wiarą. Czy istnieje chrześcijański styl życia? Ewangelia dzisiejsza pokazuje, że tak. Życie człowieka wierzącego ma cechować służba. Jezus udziela dzisiaj nie tylko apostołom, ale całemu Kościołowi, wszystkim swoim uczniom, prostej i mocnej lekcji, lekcji chrześcijańskiego stylu życia. Nie władza, ale służba. Oto lekarstwo na odwieczne upodobanie w robieniu kariery, poszukiwaniu pierwszych miejsc. Jezus spojrzał nie tylko w duszę bohaterów dzisiejszej Ewangelii, Jakuba i Jana, synów Zebedeusza. On zna każde ludzkie serce. Jezus wie, że pokusa władzy należy do najbardziej subtelnych z jednej strony, ale i najbardziej druzgocących z drugiej. I tej pokusy chciał doświadczyć także sam Jezus, aby być blisko nas również na tym grząskim i jakże powabnym terenie. Ewangelista Mateusz zapisał: jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i powiedział do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Oto pokusa władzy. Jak powiedzieliśmy przed chwilą, pokusa subtelna, ale druzgocąca. I oto również cena, jaką trzeba zapłacić, przerażająco wysoka: pokłonić się diabłu. Jezus udzielił kusicielowi odpowiedzi nie tylko wówczas, w chwili kuszenia, ale swoim życiem, aż po Kalwarię, tę odpowiedź powtarzał: będziesz służył samemu Bogu i tak, jak Bóg chce, aby mu służyć, wyłącznie i do końca. Ewangelia dzisiejsza mówi nam, że Jezus nie podzieli się ze swoim uczniem panowaniem w takim rozumieniu, w jakim ludzie je określają. Podzieli się natomiast tą wewnętrzną potęgą miłości, która za cenę uniżenia zbawia, przemienia, przekształca świat od środka. Jezus dał uczniowi udział w jego kielichu. Jest to jedyne uprzywilejowane miejsce, jakie Jezus proponuje uczniowi. Włączenie się w plan Boga, który zbawia przez uniżenie i pokorną miłość. Kielich Jezusa to śmierć z miłości. Jest to jedyna propozycja Jezusa kierowana pod adresem ucznia, który szuka swojego miejsca w Kościele. Propozycja otwarta dla każdego. Dla każdego znajdzie się miejsce. Każdy jest zaproszony. To propozycja otwarta i zawsze aktualna. Jezus stawia uczniowi przed oczy tajemnicę swojej pasji. A pasja to z jednej strony największe z wyobrażalnych cierpień, połączone z największą z możliwych miłości. Tak ma być w życiu ucznia. Umieranie z miłości. Oto jedyna propozycja Jezusa. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Pyta Jezus. Szukacie pierwszych miejsc. Chcecie być potrzebni, skuteczni. A zatem kochajcie jak ja. Do końca. Oddawajcie życie z miłości. Do tej nauki skierowanej do dwóch synów Zebedeusza Jezus dołącza jeszcze słowo skierowane do wszystkich uczniów, podając złotą regułę chrześcijańskiego sprawowania władzy, która musi być pojmowana i przeżywana jako służba, ofiarowanie siebie, poświęcenie dla innych, a nie sposób na powiększenie stanu posiadania, umacnianie własnej pozycji czy dmuchanie balonu samozadowolenia. Punktem odniesienia dla ucznia jest on sam, ten, który służy, pokorny sługa Jahwe, odziany płaszczem paschalnej miłości. Jakże nie przywołać w tym miejscu tej przejmującej sceny z Ewangelii Janowej, kiedy Jezus w czasie ostatniej wieczerzy umywa uczniom nogi, tłumacząc swój niezwykły gest, Jezus mówi: Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, gdyż nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy winniście sobie nogi nawzajem umywać. Jeśli się tego nie robi, jeśli uczeń Jezusa staje po stronie wyniosłości, ucisku, pychy, dominacji czy władzy, zdradza Jezusa i niszczy Kościół. Bo Kościół nie jest organizacją, która ma przynieść okazję do zrobienia kariery, do wybicia się, ale to mistyczne ciało Pana, Jego dom, gdzie stylem życia domowników jest służba pokorna i ofiarna. Jest jeszcze jeden ogromnie ważny wątek zawarty w dzisiejszej Ewangelii. Wróćmy w związku z tym do pytania Jezusa. Co chcecie, abym wam uczynił? Apostołowie nie wiedzą jeszcze, o co prosić Jezusa. Ewangelia jest wychowywaniem pragnień. Człowiek w spotkaniu z Jezusem konfrontuje swoje pragnienia. Konfrontuje swoje pragnienia z tym, co przychodzi od Boga jako dar, zaskakujący, nieoczekiwany, wielki, budzący zdziwienie, a niekiedy opór. Jak to było z uczniami z dzisiejszej Ewangelii? Oni kochają Jezusa, ale czynią to nie znając Go w pełni. Jezus jest dla nich niewiadomą, której nadają wartość i chcieliby, aby ta wartość spełniła ich pragnienia. Ta scena wiele mówi o człowieku, o każdym człowieku. Ona mówi, że w człowieku, w jego instynkcie, istnieje tendencja do nadawania własnym pragnieniom cechy absolutu. I nie ma wtedy znaczenia, jak ów absolut nazwiemy. Dzisiaj może to być konkretna przyjemność, dobrobyt, produkcja, ekologia. To wszystko, co jakby zastępuje swoim imieniem Boga. Człowiek chce, by ten absolut zagwarantował mu spełnienie jego pragnień, dążeń, marzeń. I tak może być również w wypadku relacji człowieka do Jezusa. Jezus może być postrzegany jako wartość, która ma spełnić moje pragnienia, marzenia, aspiracje. Tymczasem nigdy tak nie będzie. Jezus przychodzi jako dar niezwykły, cudowny, trudny, przekraczający wyobrażenia człowieka. I spotkanie z Jezusem wychowuje pragnienia, aby były one zgodne z tym, co chce dać nam Bóg. A On daje Syna, swój największy dar, Jego miłość i Jego paschalną tajemnicę. Jezus realizuje nie nasze pragnienia, ale obietnice Boga, swoje własne obietnice. A On obiecał nam szczęście, a nie przyjemność. Obiecał spotkanie, komunię. Obiecał, że nas zaprowadzi do Boga, ale nie mówił, że będzie to łatwa droga. Jest wreszcie jeszcze jeden szczegół dzisiejszej Ewangelii, który chcemy uwypuklić. Mianowicie zauważmy, że ten dzisiejszy trudny dialog Jezusa z uczniami dokonuje się w kontekście trzeciej zapowiedzi męki. Uczniowie są z Jezusem w drodze do Jerozolimy. Są w tej niezwykłej szkole Jezusa w drodze, kiedy dane jest im odkrywać Jego tożsamość i zarazem ich własną tożsamość. Zapytaniem, kim On jest, idzie pytanie, kim ja jestem, jako Jego uczeń. I w tej szkole Jezusa, po każdej zapowiedzi męki, następuje reakcja uczniów. I reakcja uczniów na trzecią zapowiedź męki jest gorsza od poprzednich. Po pierwszej zapowiedzi Ewangelia przedstawia spór Jezusa z Piotrem, który nie chciał zaakceptować wyjątkowości Jezusa, kiedy Jezus odkrył przed nim, że wyjątkowość ta będzie miała kształt tajemnicy paschalnej. Po drugiej zapowiedzi męki nastąpiło niezrozumienie i milczenie ze strony wszystkich, zaabsorbowanych sporem na temat, kto z nich jest większy. Teraz uczniowie Jezusa chcą, żeby On pełnił ich wolę, spełniał ich pragnienia. Chcą, by Jezus w niebie był gwarantem ich marzeń o władzy, o swoistej wszechmocy na ziemi. Wiara jest przejściem od własnych pragnień i marzeń do otwarcia się na to, co chce dać Bóg. Droga uczniów z Jezusem to właśnie taka droga wiary, droga nawrócenia. Odkrywamy na niej, że człowiek jest pragnieniem. Nosi w sobie tęsknotę za tym, czego mu brakuje. Szuka tego i o to prosi. Jezus wychowuje pragnienia uczniów, aby szukali i prosili o to, co chce Bóg im ofiarować. Spotykamy tu decydujące starcie między pragnieniem Boga dla człowieka a pragnieniem, jakie człowiek kieruje w stronę Boga. Jezus wskazuje uczniom na kierunek ich pragnień. Chcącym władzy mówi: nie tak będzie między wami, nie tak jak jest na świecie. Wasza wspólnota ze mną nie będzie miała nic wspólnego z cech władzy świeckiej, z dominacji, z pomiatania czy posługiwania się innymi. Oto cud, jaki ma szansę dokonać się w Kościele, w sercu każdego z uczniów Jezusa. Jezus to lekarz, który stawia diagnozę i jednocześnie leczy z chorych pragnień. Zauważmy wreszcie, że Jezus nie odmawia swoim uczniom wielkości czy starania się o wielkość. Mówi wprost: kto by chciał między wami stać się wielkim? A zatem jest taki typ wielkości, do którego uczeń ma prawo. Jezus dopowiada, że jest to wielkość służby. Niech będzie waszym sługą. Prawdziwa wielkość zatem to służba, czyli miłowanie czynami, nie słowami. Służyć znaczy przyczyniać się do wzrostu drugiego człowieka. Służba to przeciwieństwo wykorzystywania drugiego, podporządkowywania go sobie. Posługiwanie się innymi, by mieć nad nimi przewagę, wykorzystywać ich i czynić swymi niewolnikami, to zasada, jaką kieruje się świat. Jezus, mówiąc o tym, dodaje subtelny, ale znaczący szczegół. Ci, którzy tak żyją, jedynie uchodzą za władców. To znaczy, wydaje im się, że coś znaczą. Oni żyją w świecie pozorów, nie żyją prawdziwym życiem. Bo to prawdziwe życie, życie, które rodzi życie, zaczyna się tam, gdzie człowiek zaczyna służyć. Jezus zostawia swoich uczniów z najpiękniejszą definicją samego siebie. Jestem tym, który przyszedł nie po to, aby mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto sens jego egzystencji, jego przyjścia do nas. On jest naszym sługą i zarazem naszym mistrzem, wychowawcą ludzkich pragnień. Warto przeczytać tę perykopę wraz z następną o uzdrowieniu niewidomego żebraka. Jezus pyta go: co chcesz, abym ci uczynił? Pyta identycznie, jak zapytał uczniów. Oni chcieli władzy? Bartymeusz odpowiada: abym przejrzał. Oto pragnienie, jakie człowiek ma nieść Jezusowi. Abym przejrzał.
Księga proroka Izajasza, 53 rozdział, wersy 10 i 11. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Oto słowo Boże.
W drugiej części Księgi Izajasza pojawia się tajemnicza postać cierpiącego sługi Jahwe. To fragment jednej z czterech pieśni o słudze Jahwe. To niezwykłe teksty, bo oto pojawia się na arenie dziejów Cyrus, który ma przynieść wybawienie od Babilonii. Izajasz pyta, czy naprawdę polityczna siła, siła militarna jest tą, która wybawia. Sługa Jahwe skonfrontowany jest właśnie z Cyrusem. Sługa Jahwe niesie zbawienie wieczne, Cyrus doczesne, wybawienie od Babilonii. Cyrus niesie pociechę doczesną, sługa Jahwe wieczną pociechę dla Syjonu. Cyrus opiera swoją działalność na sile armii, sługa Jahwe natomiast jest wzorem słabości i nieprzemocy. On liczy jedynie na moc cierpienia. Cyrus uzyskał dla siebie sławę i ziemską chwałę. Tajemniczy sługa Jahwe natomiast jest przedmiotem zniewagi z każdej strony, a jednak jego cierpienie i śmierć przyniosą mu ostateczne zwycięstwo i chwałę, o wiele trwalszą niż ta, którą cieszył się Cyrus. Pieśni o słudze Jahwe są jednym z najbardziej wzniosłych punktów sięgających szczytu teologicznej myśli Starego Testamentu. Aż do tego momentu bowiem nigdy nie było jeszcze mowy w tak jasny sposób o wartości odkupieńczej cierpienia. Trudności i przeciwności życiowe były akceptowane. Uważano, że posiadają nawet swoistą wartość wychowawczą, pedagogiczną, zamierzoną przez Boga. Ale nikt nie był w stanie wyobrazić sobie, że cierpienie samo w sobie posiada wartość, i to wartość odkupieńczą, że może z niego i za jego pomocą powstać jakieś dobro. Pisząc o słudze Jahwe, prorok Izajasz jako pierwszy ogłasza, że wydaje owoc to ziarno, które wpadnie w ziemię i obumrze. Gdy prorok wypowiadał słowa tej pieśni, jego współczesnym nie było dane identyfikować owego sługi Jahwe jako Syna Bożego. Jednakże przesłanie tych pieśni wykracza poza ramy ówczesnego wydarzenia i ostatecznie odnosi się do Jezusa Chrystusa. Dlatego tradycja chrześcijańska od samego początku sytuuje te niezwykłe teksty w samym centrum wyznania wiary. Rozumiejąc opisywaną postać w sensie jednostkowym i wyjaśniając ją wyłącznie w świetle męki i zmartwychwstania Jezusa. Tu doskonale wypełnia się znane od czasów świętego Augustyna powiedzenie: Nowy Testament ukrywa się w starym, stary odsłania się w nowym. Teksty o słudze mają w sobie coś, co wykracza poza ramy interpretacji dosłownej, a wiążą się z zapowiedzią rzeczy niesłychanej, jaką Bóg zapowiada od początku tekstów drugiej części Księgi Izajasza. Każdy element redakcji tekstu o słudze sugeruje, że redaktorzy z drżeniem ręki opisują postać, która znacznie przekracza ich wiedzę i są pierwszymi, którzy stają wobec tej niezwykłej tajemnicy. Interpretacja chrześcijańska tekstów o słudze widzi w godzinie Jezusa ten moment, kiedy Jezus wypełnia w swoim ciele to proroctwo, pokazując, w jaki sposób Bóg zbawia grzeszników. Bóg zbawia, wydając za nich jedynego sprawiedliwego, własnego Syna. Podobnie zagadkowa dwuznaczność tekstu Izajasza, sugerująca interpretację sługi pańskiego już to jako jednostki, już to jako zbiorowości, staje się w pełni jasna w objawieniu całego Chrystusa, którym jest głowa Jezus i Jego ciało, czyli Kościół. Jezus otrzymuje swoje ciało we wspólnocie Kościoła. W Kościele żyje Jezus, sługa Pański.
Za chwilę odczytamy fragment listu do Hebrajczyków, rozdział 4, wersy od 14 do 16. Pytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Hebrajczyków. Bracia, mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.
Życie i śmierć sługi z księgi Izajasza stały się ofiarą wyzwalającą wszystkich. Sługa zbawił wszystkich swoim ekspiacyjnym cierpieniem. Na końcu będzie kontemplować Boga razem ze wszystkimi, których doprowadził do zbawienia. Jego położenie sługi zrodziło nasze usprawiedliwienie i pojednanie z Bogiem. I oto teraz On sam staje przed nami, przedstawiony we wspaniałym fragmencie listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków to wciąż wielki skarb do odkrycia, bo to wspaniała homilia ukazująca rozumienie ofiary Chrystusa w pierwszym pokoleniu chrześcijan. Oto doświadczony we wszystkim sługa tu jako arcykapłan. Autor stawia go przed oczy chrześcijan w sposób niezwykle uroczysty. Jest on okryty chwalebnym płaszczem męki. On na zawsze nosi na sobie znamiona krzyża i cierpienia. To jest znak ceny, jaką zapłacił za nasze pojednanie z Bogiem. Jest bratem chorej i cierpiącej ludzkości, ludzkości kuszonej, by mieć, coraz więcej mieć, panować. Jest bratem doświadczonym we wszystkim na nasze podobieństwo. Ale nie jest to kapłan nieczuły, wyniosły, czy pogrążony w dumie własnej sakralności. Nie. On nosi na sobie znamiona swej pokory, pokory Boga, dzięki której zbliżył się do człowieka. Poszedł za nim aż na samo dno jego egzystencji. Przyznał się do każdego i każdej z nas. Stanął po naszej stronie. Wszedł w pustynię naszego życia i zmagania, w cierpienie, odrzucenie i śmierć. Pisząc o tym, autor listu do Hebrajczyków aż daje odczuć swą radość, kiedy mówi o konsekwencjach tego faktu. Woła: przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, bo od momentu, w którym Jezus objawił miłość Boga w tajemnicy paschalnej, relacje między człowiekiem a Bogiem charakteryzuje ufność. Mam nadzieję w Tobie. Ufam Tobie. Bo tron, na którym zasiadasz, nie jest tronem wyniosłości, ale łaski. Nie oddalenia i lęku, ale bliskości, miłosierdzia i nadziei.
Było to czytanie z listu do Hebrajczyków.
Stół słowa zastawiony dla nas na najbliższą niedzielę pokazuje, jak cierpienie, służba, uniżenie, jeśli są przeżywane razem z Chrystusem, wyznaczają styl chrześcijańskiego życia. W roku wiary mamy nie tyle zdobyć wiedzę, ile nauczyć się żyć, pogłębić naszą relację z Jezusem, sługą Jahwe, tym, który umywa swoim uczniom nogi, po to, abyśmy żyli jak chrześcijanie. Z roku wiary mamy wyjść mocniejsi, tą potęgą miłości, która się uniża. Mamy budować Kościół jako wspólnotę ludzi, którzy sobie służą. Misyjność Kościoła, wpisana w jego naturę, to jest właśnie niesienie chrześcijańskiego orędzia o uniżeniu Boga, które podnosi człowieka. O tajemnicy paschalnej, która jest śmiercią z miłości, żeby człowiek żył. I wreszcie to jest orędzie o nowym stylu życia, w którym człowiek, jeśli chce być wielki, to może aspirować do wielkości, ale tej wielkości jest na imię służba, nie dominacja, nie panowanie. Jezus daje każdemu ze swoich uczniów szansę zajęcia miejsca tuż przy Nim, tam gdzie On, sługa Jahwe, idzie przez świat, żeby się pochylać nad tym, co wydaje się niegodne miłości, zapomniane ostatnie, aby to podnosić. Idzie wszędzie tam, żeby z pokorą szukać tego płomyka, który przygasa, ale nie po to, żeby go zgasić, tylko ocalić. Idzie przez świat, szukając ludzkich serc, w których gaśnie nadzieja, po to, żeby nie zgasła, żeby człowiek żył, bo chwałą Boga jest żyjący człowiek.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Przez Boże Słowo najbliższej niedzieli przeprowadzał nas ksiądz dr Wojciech Popielewski, oblat Maryi Niepokalanej, mistrz nowicjuszy na Świętym Krzyżu. Bóg zapłać.